Otwórzmy psalm 119, kolejna lekcja z tego psalmu. Dzisiaj będą wersety od 137 do 144. Kolejna litera hebrajskiego alfabetu. Tutaj mamy w współcześnionej zapisaną ją jako CD. Tak to jest zapisane. Ale znajdziecie też w toruńskiej na przykład to będzie TZ na początku, ale pewnie czyta się podobnie, czyli CD czy CD, ten sposób zapisania może być różny. Natomiast mamy pewność, że jest to kolejna litera hebrajskiego alfabetu. Jaki był tytuł poprzedniej lekcji?
Sercem skruszonym wzgardzisz, o Boże.
Sercem skruszonym nie wzgardzisz, Boże. I o czym mówiliśmy? Czy coś pamiętacie? Jakieś wnioski? Tak, skrucha i pokora idą w parze i to Bogu się podoba, bo oczywiście, że idealną sytuacją jest to, kiedy człowiek nie grzeszy. Ale w tych ciałach każdy człowiek grzeszy. Jest pytanie, co z tym robi dany człowiek? Co z tym robi psalmista? Co z tym robił Dawid? Co my z tym robimy? Czy grzech wprowadza nas w pychę, czy też prowadzi nas w smutek i skruchę. A jeśli wprowadza nas w skruchę przed Bogiem, no to sercem skruszonym Bóg nie wzgardzi. Bóg nie odtrąci skruszonego serca, ba, nawet jest w stanie odstąpić od kary, która była zapowiedziana. Będziemy o tym też mówić przy okazji studium Księgi Jonasza. Tam dużo będzie o pokorze i skrusze właśnie mieszkańców Niniwy. I tak psalmista postępuje w swoim życiu, kiedy pojawia się w jego życiu grzech. Z różnych powodów może się pojawić, z powodów zagrożenia, z innych powodów również. Wówczas w skrusze przyznaje się do tego i przychodzi z tym do Boga. A z jego nieprzyjaciółmi jest różnie, z tymi wrogami, którzy go prześladują. Oni odwrotnie. I oni nie zważają na to, że grzeszą, nie zważają na to, że postępują źle wobec Boga, przestępują Boże prawo, to tym bardziej prowadzi ich do zatwardziałości serca i pychy przed Bogiem. I taka postawa prędzej czy później jest przez Boga ukarana. Ukarana taka postawa jest we właściwym czasie. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym okazuje łaskę. No i o tym mówiliśmy właśnie tydzień temu. Przeczytajmy sobie teraz właśnie ten fragment od 137 do 144.
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszne są Twoje sądy. Twoje świadectwa, które nadałeś, są sprawiedliwe i bardzo wierne. Gorliwość pożarła mnie, bo moi nieprzyjaciele zapominają Twoje słowa. Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, dlatego Twój sługa je kocha. Ja jestem mały i wzgardzony, lecz nie zapominam Twoich przykazań. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a Twoje prawo jest prawdą. Ucisk i utrapienie spadły na mnie, lecz Twoje przykazania są moją rozkoszą. Sprawiedliwość Twoich świadectw trwa na wieki. Daj mi rozum, a będę żył.
Znowu słuchajcie, no trochę rzeczy się powtarza, które już były, ale ja zauważyłem tutaj, słuchajcie, jedno takie słowo, które tutaj pojawia się kilka razy.
Sprawiedliwość.
Sprawiedliwość. Tu pojawia się kilka razy w tych 8 wersetach. I po omówieniu jakby tutaj tych 8 wersetów, na tym się troszeczkę skupimy. Tytuł dzisiejszej lekcji to będzie: Sprawiedliwość Pana jest doskonała i wieczna. Sprawiedliwość Pana jest doskonała i wieczna. Wieczna, inaczej można powiedzieć, trwa na wieki, bo i takie tłumaczenia znajdziecie tu w psalmie czy w innych miejscach. Na wieki i wieczna to bardzo często są synonimy. I o tej sprawiedliwości sobie powiemy. Nic takiego odkrywczego, tym bardziej, że jesteśmy też świeżo po studium, jaki jest Bóg, i tam też o tym bardzo dużo mówiliśmy, ale pewne rzeczy będą takim przypomnieniem, a może będzie jakiś fragment, którego akurat nie omawialiśmy. Ale popatrzmy najpierw na to, co psalmista tutaj w tych 8 wersetach nam, czytelnikom, przekazuje, o czym mówi Bogu też, tak? Bo to jest wołanie do Boga, śpiew do Boga, tak? Czy czytanie do Boga. No popatrzmy, pierwsze dwa wersety.
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszne są Twoje sądy. Twoje świadectwa, które nadałeś, są sprawiedliwe i bardzo wierne.
Czyli co tutaj psalmista wywyższa?
Sprawiedliwy.
Bożą sprawiedliwość, to jest pierwsza rzecz. Co jeszcze?
Sądy, świadectwa.
Boże sądy, tak?
Wierność Bożą.
Boże świadectwa, czy Boże przekazania. I wszystko mówi, że to jest słuszne, sprawiedliwe, wierne. Ten drugi, słuchajcie, może jeszcze powiem, to słowo sprawiedliwy jesteś, no to oznacza prawy, pobożny, zgodny z prawem, słuszny. No ale to można tłumaczyć w różnym kontekście, ale tutaj sprawiedliwy jesteś, Panie, więc to słowo sprawiedliwy jest użyte. Sprawiedliwy jesteś, Jahwe, to słowo sprawiedliwy jest użyte tutaj jak najbardziej właściwie, tak? No nie, tłumacz nie użyją tutaj słowa pobożny jesteś, Jahwe. No nie bardzo to pasuje. Sprawiedliwy jesteś, Panie, jak najbardziej. Słuszne są Twoje sądy, czyli szczere, prawe, sprawiedliwe, prawidłowe czy też należyte. Znowu to słowo słuszne, tak, jest dobrze tutaj użyte. Czyli Boże sądy są zawsze prawidłowe. Nie ma w Bożych sądach nigdy pomyłki. Że Bóg się w swoim sądzie pomylił. Człowiek, sądy, nawet sąd najwyższy, tak, ludzki, może się pomylić. Słyszymy czasem, że historie po latach wychodzą, że skazano, słuchajcie, kogoś na karę śmierci i wykonano wyrok wiele, wiele lat wcześniej, a potem ktoś jak gdyby wznawia, najczęściej rodzina i tak dalej, i okazuje się, że ten człowiek był niewinny. I co? I nie da się tego cofnąć. U Boga nie ma takich pomyłek. Boże sądy są zawsze doskonałe, słuszne i prawidłowe, sprawiedliwe. Ten drugi werset, 138, Twoje świadectwa, które nadałeś, to sprawiedliwe i bardzo wierne. Inaczej, w innych tłumaczeniach, to jest w toruńskiej. Zarządziłeś sprawiedliwość Twoich świadectw i wielką ich wierność. Czyli to Bóg sprawił tak, że jego świadectwa są sprawiedliwe. A w Biblii Warszawskiej to jeszcze troszkę inaczej. Nadałeś przykazania swoje sprawiedliwe i wielce prawdziwe. Ja mówiłem, że często świadectwa i przykazania są stosowane zamiennie. Nadałeś przykazania swoje sprawiedliwe i wielce prawdziwe, też tak inni tłumacze w taki sposób to oddali. Wszystko, co Bóg daje człowiekowi, to będzie jego prawo, o którym mówi cały tutaj Psalm 119. Wszystkie przykazania, tak? Wszystkie Boże historie też, które mamy opisane, to wszystko w nich bije po prostu po oczach Boża sprawiedliwość. Są ludzie, którzy szukają, sięgają po Biblię i szukają w nich Bożej niesprawiedliwości i biorą sobie jakiś tam kontekst, tak, najczęściej jak tam, nie wiem, Izrael szedł i wojny prowadził i w pień wszystkich tam wyciął, tak? No i bierze ktoś taki i mówi, to nie jest Bóg sprawiedliwy, jak z tym Bogiem nie chce mieć nic do czynienia. Ale nieraz ci sami ludzie, którzy później się nawracają do Boga, wychwalają Boga za Boże sprawiedliwe sądy. Sądy już teraz, które mamy opisane, tak? Ale sądy, które, słuchajcie, będziemy o tym mówić dzisiaj, bo psalmista nazywa Bożą sprawiedliwość w wersecie 142 sprawiedliwością wieczną. A w 144 sprawiedliwość Twoich świadectw trwa na wieki. Czyli Boża sprawiedliwość wykracza poza to, co tu i teraz. Kolejne zobaczmy trzy wersety. Co mówi psalmista w 139 wersecie.
Gorliwość pożarła mnie, bo moi nieprzyjaciele zapominają Twoje słowa.
Co to oznacza, słuchajcie? Gorliwość pożarła mnie, bo moi nieprzyjaciele zapominają Twoje słowa. Gorliwość tutaj oznacza, inaczej można przetłumaczyć, żarliwość, zapał, też czasem zazdrość, namiętność. Żarliwość, zapał, zazdrość, namiętność, tak? Czyli tutaj też wydaje się dobrym to słowem gorliwość. Co to znaczy, że ona mnie pożarła? To słowo pożarła inaczej można przetłumaczyć, wyniszcza mnie, kładzie kres. Wyniszcza mnie lub kładzie kres. No jak myślicie, co to oznacza?
Psalmista patrzy na tych nieprzyjaciół i ta gorliwość w wypełnianiu prawa Bożego go jakby tak wyniszcza się, no nie wiem, patrzenie na to go boli. Boli go patrzenie na niesprawiedliwość nieprzyjaciół.
Mamy kontrast, tak, między psalmistą, który jest gorliwy w stosunku do Boga i jego prawa, i tych, którzy niestety Boga mają za nic i Boże prawo mają za nic. Tutaj tak łagodnie jest napisane, bo moi nieprzyjaciele zapominają Twoje słowa. No, w innych miejscach psalmu psalmista dobitnie jak gdyby określa tych, którzy przekraczają Boże prawo. A on sam, za chwilę tu jeszcze kilka miejsc przeczytamy, a on sam, zobaczcie dalej, tak, jeszcze te wersety 140, 141, tak, bo mówi dalej, że Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, ja to wiem, przekonałem się o tym w trakcie już mojego życia i w trakcie tych prób, że warto na Twoim słowie polegać, stąd bierze się ta, słuchajcie, gorliwość, dlatego Twój sługa je kocha. Ale jednocześnie on mówi, że jest jaki? 141 werset. Mały i wzgardzony. Mały, nieważny, lichy, czy niskiego rodu. I wzgardzony. No, gardzą nim inni, właśnie ci, którzy nie przestrzegają Bożego prawa. Ale on nie zapomina Bożych przykazań. I to trzeba wszystko razem, tak, wziąć pod uwagę. Przeczytamy tutaj trzy miejsca. Najpierw jedno ja podam, to jest jeden werset, więc nie szukajcie. Z psalmu 12, werset 6. Słowa Pana to słowa czyste jak srebro, wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone. To do tego, nawiązując do tego, że Twoje słowo jest w pełni wypróbowane. Słowa Pana to słowa czyste jak srebro, wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone. Pamiętacie, jak mieliśmy studium odnośnie Eliasza, jak on tam zmagał się z tymi prorokami Bala, tak? I była jego ta próba, którą przechodził. Też nie szukajcie, żeby było szybciej. To ta historia, czytaliśmy ją w pierwszej królewskiej w 19 rozdziale. Ona jest zapisana. I kiedy Eliasz zwycięsko wyszedł z tej bitwy z tymi prorokami Bala, samym królem, tak, który skłaniał się niestety nie do Boga Izraela. Natomiast Eliasz potem uciekł, tak, kiedy o swoje życie zaczął zabiegać, bo tam żona króla, tak, zaczęła go straszyć, że zostanie zabity. I wtedy, kiedy on szedł do jaskini, on powiedział później takie słowa, kiedy Pan zapytał, co tu robisz, Eliaszu, on odpowiedział: byłem bardzo gorliwy względem Pana Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze, pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Zobaczcie. Czyli mamy podobną sytuację, tak, jak tutaj z psalmistą. Tutaj Eliasz jest bardzo gorliwy względem Boga. Trudno było wtedy znaleźć równemu, jeśli chodzi o gorliwość względem Boga, bo większość odstępowała. Oczywiście Bóg zachowywał sobie tych proroków, tak? Byli pochowani, ale byli. Natomiast Eliasz zwracał na to uwagę. Ja byłem gorliwy i zobaczcie, ale to, co się działo, to go przytłaczało, prawda? To go, ta gorliwość, która wydawałoby się, że ona powinna zaprocentować, wiecie, samymi zwycięstwami, przeciwników Bożych nie ma, bo Bóg ich ukarał i zostają tylko Boży ludzie, bohaterowie wiary, tak? A stało się zupełnie inaczej. I stało się zupełnie inaczej. No i rozważaliśmy to wtedy, że Eliasz jest taki rozbity po prostu. Gorliwy względem Boga, ale rozbity, prawda? Trudna sytuacja. Ale zobaczmy jeszcze dwa inne miejsca. Otwórzcie Psalm 69. Psalm 69, przeczytajmy wersety od 7 do 12.
Bo dla Ciebie znoszę urąganie. Hańba okrywa moją twarz. Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki. Bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. Płakałem i umartwiałem postem swą duszę, a stało się to moją hańbą. Założyłem wór pokutny jako szatę i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Mówili o mnie ci, którzy siedzą w bramie i byłem tematem pieśni pijaków.
Coś wam to przypomina, bo gorliwość o twój dom zżarła mnie. Spadły na mnie urągania urągających tobie.
Pan Jezus mówił, ty wszedł do świątyni.
To jest tak zwany psalm mesjański, czyli psalm, gdzie zawarte są stwierdzenia, które, jak potem się okazuje już z Nowego Testamentu, wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. Ale na początku to psalmista, tak, mówi te rzeczy, również wskazując na swoje życie. Psalmista jak Dawid, tak, też jako prorok prorokował. Ale jak wiemy, prorocy też nie zawsze wszystko wiedzieli, że prorokują w tym miejscu odnośnie jeszcze przyszłości. Natomiast zobaczcie, gdy się patrzy tak wprost na ten psalm właśnie 69, zobaczcie, z jednej strony gorliwość o twój dom właśnie pożera mnie, zżarła mnie, tak? jestem gorliwy o to, ale to przynosi, odwrotny efekt niż powinno przynieść. Spadają na mnie urągania urągających Tobie. Ta gorliwość przynosi prześladowanie w moim kierunku. Zobaczcie, to się stało dokładnie w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus wygonił tak przekupniów ze świątyni. Podziękowano Mu za to? Powiedziano później, ale Ty dobrze zrobiłeś, wreszcie teraz, faktycznie, trzeba było zrobić z tym porządek. Nic z tych rzeczy. Jeszcze większość przywódców, prawie wszyscy, słuchajcie, byli wzburzeni tym, co Jezus robi. A to, co robił, wynikało z Jego gorliwości. Prawda? Założyłem wór pokutny, jako szatę stałem się dla nich pośmiewiskiem. Tak? I tak jak moglibyśmy przeczytać te wszystkie miejsca odnośnie Pana Jezusa Chrystusa, jak to było, ale mam nadzieję, że to wszystko pamiętamy, jakie zniósły potem prześladowania, urągania i tak dalej, ze względu na swoją właśnie gorliwość i wierność Bogu Ojcu i swojemu powołaniu. I tak działo się też z innymi, słuchajcie, wcześniej bohaterami wiary. Dawid wielokrotnie, słuchajcie, znosił prześladowania i znosił próby zamachu na swoje życie, prawda? I oczywiście była ta sytuacja, w której stało się to z powodu prześladowania Absaloma, tak, stało się z powodu grzechu, który Dawid popełnił i Bóg do tego dopuścił. Ale generalnie, jak spojrzymy na całe życie Dawida, to właśnie z powodu wierności Bogu spotykały go te wszystkie rzeczy. Wierności i wielkiej gorliwości w stosunku do Pana. Takiej gorliwości, która aż pożera człowieka. To jest bardzo gorące takie uczucie. Zobaczmy jeszcze Psalm 22. Wersety 3-8.
Ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliło się. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni, Tobie ufali i się nie zawiedli. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i zgardą ludzi. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha.
Pamiętacie, kto powiedział te słowa z 8 wersetu? Później?
Jak wisiał na krzyżu.
Kto powiedział te słowa?
Ci, co wisieli,
kapłani. Nie strzelamy, zastanówmy się. Tak, tak, kapłani, ci, co tam przechodzili, byli pod krzyżem, szydzili z Pana Jezusa, nie wiem, czy pamiętacie, omawialiśmy to w Ewangelii Mateusza, szydzili z Pana Jezusa, nie wiedząc nawet, że spełnia się na nich proroctwo, słowa psalmu, oni je wypowiadają w tym momencie, a oni szydzili, zaufał Jahwe, niech go Jahwe wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Zobaczcie, gorliwość Pana Jezusa doprowadziła go na krzyż. Doprowadziła go do śmierci, morderstwa z rąk tych, którzy powinni być gorliwi względem Boga. Oni siebie przedstawiali jako gorliwych sług Jahwe, tak? A było zupełnie odwrotnie. I dlatego to, jak gdyby tutaj chciałem zacytować i żebyśmy to przeczytali, żeby zobaczyć, tak jak tutaj czytamy, wracamy tutaj do psalmu, prawda? Że tu podobnie, gorliwość pożera mnie, psalmista mówi, bo moi nieprzyjaciele zapominają Twoje słowa. To, co robię, wydawałoby się, że powinno prowadzić do opamiętania tych ludzi. Ja powinienem być dla nich przykładem, tak, właśnie zaufania Tobie i wierności Tobie. To powinno prowadzić do ich opamiętania, a jest zupełnie odwrotnie. Jest to, słuchajcie, bardzo przytłaczające. To jest bardzo przytłaczające. Wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja, tak jak czytamy, która później ma wypełnienie swoje w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I ta świadomość, zobaczcie, psalmisty, to co już powiedzieliśmy, że jest ten mały, nieważny, niskiego rodu, zobaczcie, znowu pojawia się jego pokora, tak? Jego uniżenie, tak, względem Boga, a wywyższenie Bożego Słowa i samego Boga, Jahwe. Coś byście chcieli tutaj dodać, zapytać?
Że nic się nie zmieniło do dziś przez prawie.
Tak, to z psalmu, co czytamy, miało miejsce wiele wieków przed Chrystusem, potem sytuacja z Panem Jezusem Chrystusem, a dziś mija 2000 lat i nic się nie zmieniło. Ci, którzy są prawdziwie gorliwi względem Boga, nie doznają, słuchajcie, w tym życiu wywyższenia i tak ma nie być. Taki artykuł ostatnio Robert odświeżył w materiale wideo, który ja napisałem już dawno temu, zaraz po nawróceniu. Biada wam, gdy wszyscy o was dobrze mówić będą. Dzisiaj wielu przywódców chrześcijańskich, którzy się mienią takimi przywódcami, oni się cieszą, że wszyscy o nich dobrze mówią. Że oni coś robią, mówią i wszyscy mówią dobrze. I uczniowie Jezusa, i nieuczniowie Jezusa, wszyscy absolutnie o nich nie mówią. I zobacz, patrz, jak ja dobrze głoszę. No nie, źle głosisz, coś jest nie tak z twoim głoszeniem. Skoro wszyscy o tobie dobrze mówią, coś jest nie tak. Bo zamiast prowadzić swoimi słowami grzeszników do opamiętania, ty prowadzisz ich do utwierdzenia w błędzie, w błędnym myśleniu. Po prostu idziesz na kompromis. Mówisz, że można wierzyć, jak kto chce, na przykład, tak? I tak dalej, i tak dalej. Cały ruch ekumeniczny właśnie na tym polega, żeby wszyscy o wszystkich dobrze mówili. To nie daje ratunku. To nie daje zbawienia. Możemy pójść dalej? No to trzy końcowe wersety tutaj z dzisiejszych ośmiu. 142 do 144. Popatrzcie. Już trochę o tym powiedzieliśmy. Co psalmista mówi o Bożej sprawiedliwości? Jaka ona jest?
Wieczna. Jest prawdą.
Ona jest wieczna. Czy, tak jak powiedziałem, inaczej można przetłumaczyć, na wieki wieków. Na wieki, tak? Ta sprawiedliwość Boża. Czyli ona nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, co tu i teraz, ale wykracza poza to, co tu i teraz. Tutaj to słowo, bo nie, to nie są te same słowa użyte, tak jak tam był sprawiedliwy, tu sprawiedliwość, tu to słowo sprawiedliwość, inaczej można przetłumaczyć jako prawość, okazanie łaskawości, czy przyjście z pomocą. Taki jest Bóg. I On się nie zmienia. On zawsze taki był i zawsze taki będzie. I taki jest w tej chwili. A Boże prawo jest prawdą. I choć, zobaczcie, mówi psalmista o tym, że co na niego spadło?
Uciski i utrapienie.
Choć spadły na niego uciski i utrapienie, to jednak Boże przykazania cały czas są dla niego rozkoszą. No ewidentnie psalmista idzie pod prąd. On nie idzie z prądem, on nie idzie na łatwiznę, kiedy odpuszczenie pewnych tematów, odpuszczenie swojego takiego pobożnego, gorliwego życia szłoby w parze z, że ci prześladowcy go zostawią, przynajmniej na jakiś czas. Gdyby Pan Jezus, jak go pytano, to nie trzymaj nas w niepewności, kim ty jesteś, powiedz, tak? Nawet na tym sądzie, jeszcze przed Piłatem, pytano, a Pan Jezus odpowiedział, ty powiedziałeś, tak, jestem Synem Bożym. Kapłan, arcykapłan mówi, czy potrzeba nam większego świadectwa, to bluźnierca na śmierć z nim. I do Piłata, i na śmierć, prawda? No właśnie, czyli wycofanie się, powiedzenie nie, tak nie jest, źle to oceniliście, jest inaczej, tak? Mogłoby spowodować przynajmniej na jakiś czas odstąpienie nieprzyjaciół albo nie skończyłoby się karą śmierci. Ale czy wtedy Pan Jezus byłby gorliwy i wierny Ojcu, który go wysłał? No nie. Czy psalmista, gdyby poluzował trochę, gdyby odpuścił sobie po prostu pewne tematy, można byłoby powiedzieć, że cały czas jest gorliwy i przestrzega Bożych przykazań? Też nie. Też nie. Byłoby trochę lżej w życiu. Ale jakie skutki na wieczność? To jest ważniejsze. A co mówi w ostatnim wersecie psalmista?
Sprawiedliwość Twoich świadectw trwa na wieki, daj mi rozum, a będę żył. Mhm.
Czyli to, co jest od Ciebie, Boże, to jest na wieki, to jest wieczne, to jest doskonałe i niezniszczalne. I jeśli tylko będę miał mądrość, rozum od Ciebie, to będę żył. I to, słuchajcie, wydaje mi się, że wykracza poza tu i teraz. Psalmista ma świadomość, że jego życie się zakończy prędzej czy później, w taki czy w inny sposób, czy z rąk prześladowców, czy w tak zwanej spokojnej starości, chociaż to było mniej prawdopodobne, ale jego życie się zakończy, kiedy Bóg je zakończy, ale to nie zakończy Bożej sprawiedliwości. Śmierć Szczepana nie zakończyła Bożej sprawiedliwości. To się dopiero, słuchajcie, rozpoczęło tak naprawdę. I jeszcze nie zakończyło, bo prześladowcy Szczepana jeszcze nie zostali rozliczeni z tego, co zrobili. Jeszcze czekają na ostateczny sąd. Sprawiedliwość Boża wykracza poza to, co tu i teraz. I o tym chciałbym teraz troszeczkę powiedzieć. Oczywiście temat Bożej sprawiedliwości jest tematem tak szerokim. Wielokrotnie zresztą o tym mówimy, że teraz pewien tylko taki wycinek przez kilka miejsc chciałbym tutaj pokazać. I zwłaszcza w kontekście właśnie tego Bożego sądu, tak? Odpłacenia tym, co dobre, tym, którzy byli gorliwi i wierni Bogu, oraz ukarania tych, którzy takich właśnie gorliwych uczniów Jezusa prześladowali. Uczniów Jezusa, uczniów Bożych, tak? Zobaczmy kilka miejsc. Jeszcze w Psalmie 19, zobaczcie. Jeszcze tutaj na początek, na potwierdzenie, jakie jest Boże prawo i Boża sprawiedliwość. Psalm 19, wersety od 7 do 9.
Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę. Świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Nakazy Pana są prawe, radujące serce. Przykazanie Pana czyste, oświecające oczy. Bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie są słuszne. Mhm.
Czy można mieć tutaj jakiekolwiek wątpliwości, gdzie jest źródło czystej wody niezmąconej, z którego warto pić, do którego należy odsyłać innych ludzi, którzy pytają, no to gdzie ja mam znaleźć tą prawdę? To gdzie ja mam znaleźć źródło prawdy? Zobacz. Spójrz na Boże Słowo, tak? Psalmista, zobaczcie, w piękny sposób tutaj pokazuje, że to właśnie prawo Jahwe jest doskonałe, pewne, dające mądrość prostemu. Przykazania, tak, są prawe, radujące serce, czyste, oświecające oczy. I bojaźń Pana, ci, którzy mają przed takim Bogiem bojaźń, słuchajcie, to jest to uczucie czyste i trwa na wieki, a przynajmniej powinno trwać na wieki, jeżeli człowiek się z tego nie wycofa. Sądy Pana są prawdziwe i wszystkie są słuszne, o czym już mówiłem. I w tym kontekście patrzmy dalej. Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa. Rozdział 32. Piąta Mojżeszowa, Powtórzonego Prawa, rozdział 32. Wersety od 1 do 4. Proszę, żeby ktoś przeczytał.
Słuchajcie, niebiosa będą mówić. Niech i ziemia słucha słów moich ust. Moja nauka będzie kropić jak deszcz. Moja mowa będzie ściekać jak rosa. Jak drobny deszcz na zioła, jak krople na trawąc. Będę bowiem głosił imię Pana. Uznajcie wielkość naszego Boga. On jest skałą, a Jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe. Jest bowiem prawdziwym i bez nieprawości. Sprawiedliwym i prawym.
W różnych miejscach Pisma Świętego, już od samego, słuchajcie, początku, Bóg sam siebie przedstawia jako Boga sprawiedliwego, doskonałego we wszystkich dziełach. Jego drogi są sprawiedliwe. I tak samo jest potem na kolejnych kartach Biblii wywyższany, tak? Czy to w Księdze Mojżeszowej, czy u proroków, czy w innych miejscach. I tych miejsc jest, słuchajcie, bardzo dużo. Oczywiście nie będziemy ich wszystkich czytać, bo myślę, że to nam kilka miejsc po prostu wystarczy, tak, na przypomnienie i potwierdzenie tego. Dlatego Bóg jest nazwany skałą. On jest skałą, na nim się wszystko buduje. I dlatego Pan Jezus później o sobie, tak, mówi, że jest kamieniem węgielnym. Na nim się to buduje, nie na żadnym człowieku. Każdy, kto stawia człowieka w miejsce Boga, skazany jest, słuchajcie, na porażkę, bo to Boże drogi są sprawiedliwe, a nie ludzkie, tak? Boże dzieła są doskonałe, a nie ludzkie. Ludzkie dzieła podlegają osądowi Bożemu, a ktoś Boga osądzi? Ktoś podejmie taką próbę? No, Hiob tam troszeczkę próbował, ale szybko zmienił zdanie, prawda? I już pokutował w prochu i popiele, kiedy starał się ocenić Boże działanie, nie rozumiejąc tego, co Bóg robi w jego życiu. Izajasza, otwórzmy, 51 rozdział. Księgi Izajasza i tu przeczytajmy fragment od 4 wersetu do 8.
Słuchaj mnie, mój ludu, nadstaw ucha, mój narodzie. Ode mnie bowiem wyjdzie prawo, a wystawię mój sąd jako światłość dla narodów. Bliska jest moja sprawiedliwość, wyszło moje zbawienie, a moje ramiona będą sądzić narody. Wyspy będą mnie oczekiwać i w moim ramieniu będą pokładać nadzieję. Podnieście ku niebu swoje oczy i spójrzcie na dół, na ziemię. Niebiosa jak dym się rozwieją i ziemia jak szata się zestarzeje, a jej mieszkańcy zginą jak one. Ale moje zbawienie będzie trwać na wieki i moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość ludu, w którego sercu jest moje prawo. Nie bójcie się urągania ludzi i nie lękajcie się ich lżenia. Mól bowiem pożre ich jak szatę, a robak pogryzie ich jak wełnę. Ale moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie z pokolenia na pokolenie.
Zobaczcie, mamy Izraela, mamy pogan. Przypominam tylko, że wyspy będą mnie oczekiwać. To nie chodzi o to, że stały ląd i wyspy i tak dalej, tylko to jest synonim odnośnie pogan, odnośnie narodów. I tak jest często to tłumaczone, prawda? Czyli mamy słowa Jahwe skierowane do swojego narodu, ale także zapowiedź, że Boże prawo nie ogranicza się tylko i wyłącznie i ta Boża sprawiedliwość do wybranego narodu Izraela, ale będzie się rozciągać na wszystkie narody, również na pogan. Zobaczcie w wersecie 6. Podnieście ku niebu swoje oczy, spójrzcie na dół na ziemię. I co tutaj mówi Bóg?
Niebiosa jak dym się rozwieją i ziemia jak szata się zestarzeje, a jej mieszkańcy zginą jak ona. Ale moje zbawienie będzie trwać na wieki i moja sprawiedliwość nie ustanie.
Ciekawe, prawda? Czyli już zapowiedź u Izajasza, to co sobie przeczytamy na końcu w jeszcze drugim liście Piotra. Natomiast tutaj już jest zapowiedź tego. To co widzicie, to co jest tu i teraz, to niebo i ta ziemia, będzie jej kres. Będzie tego kres. Ale czy będzie kres Bożego zbawienia i Bożej sprawiedliwości? Absolutnie nie. Bo Boża sprawiedliwość nie ogranicza się do tej ziemi i tego nieba, a wykracza na wieki wieków, wykracza na wieczność. Boża sprawiedliwość nie ma początku i nie ma końca. Tak jak tutaj u Izajasza jest napisane, zbawienie będzie trwać na wieki, a moja sprawiedliwość nie ustanie. I dalej 7-8 werset, to co przeczytaliśmy, zobaczcie. Są ci, którzy znają Bożą sprawiedliwość, tak? Kochają Boże prawo, ale są też ci, którzy urągają takim ludziom. To, o czym już dzisiaj trochę żeśmy wspominali. Co Bóg zapowiada odnośnie tych ludzi w 8 wersecie?
Mól pożera ich szatę, robak pogryzie ich jak wełnę, a sprawiedliwość będzie trwać na wieki i zbawienie z pokolenia na pokolenie.
Tak, czyli nie... Tak?
Swój sąd.
Tak, ale on się dzieje od razu?
Nie.
On się nie dzieje od razu.
Czyli jak nam się wydaje, że oni się mają lepiej na co dzień niż my, nadrugają, to tu widzimy, jak skończyło, jak my skończymy.
I wiele jest, słuchajcie, takich przykładów z Biblii od samego początku, tak? Od Kaina i Abla, idąc dalej. Nieraz było tak, że ci, którzy popełniali przestępstwo, oni żyli dalej. A ci, którzy byli gorliwi względem Pana zastępów, oni ponosili śmierć. I wydawałoby się z zewnątrz, o zobacz, no i jaki on ma pożytek z tej gorliwości? Nie żyje. A ten, zobacz, o, za nic ma Boga, a ma długie życie i jakoś mu tam się, całkiem nieźle mu się powodzi. No ale Bóg mówi, nie patrz na to, co teraz. Patrz, jaki będzie tego koniec. Mól bowiem pożre ich jak szatę, robak pogryzie ich jak wełnę, a moja sprawiedliwość trwać będzie na wieki. Nie bój się, mówi tutaj przez proroka Bóg, nie bójcie się, wy, którzy przestrzegacie mojego prawa, nie bójcie się ich urągania, nie lękajcie się ich lżenia. Bóg nie mówi, że tego nie będzie, ja was ochronię. Szczepanie, nie bój się, mów o mnie, nic złego cię nie spotka. Czy Bóg nie mógł zapewnić bezpieczeństwa głoszącemu Szczepanowi? Mógł. Wielokrotnie w życiu apostoła Pawła czy Piotra zapewniał im bezpieczeństwo, dał wyjście z takich sytuacji, że głowa mała. To cudem tylko można nazwać, tak, uwolnienie Pawła z więzienia, Piotra z więzienia, prawda? Bo Boża wola się działa, tego wymagała sytuacja, tak Bóg zadecydował. Ale były sytuacje, w których zaraz po powiedzeniu prawdy Szczepan został ukamienowany. Ale nadal miał się nie bać urągania i lżenia, dlatego że oczekiwał na Bożą sprawiedliwość, która jest wieczna. Już dostąpił tej sprawiedliwości, poszedł od razu do Pana. A jego prześladowcy, mordercy, którzy go zabili, czekają. Ale już wiedzą, tak? Bo oni już nie żyją, czekają na właśnie ostateczną Bożą sprawiedliwość względem całego życia. W księdze Daniela, nie otwierajcie, bo to jeden werset, ja tylko przypomnę, będzie troszkę szybciej. Rozważaliśmy księgę Daniela jakiś czas temu. Pamiętacie, tam było takie proroctwo o 70 tygodniach. I w tych 70 tygodniach zawierało się tam bardzo dużo wydarzeń na przestrzeni wielu, wielu wieków. I tam w 24 wersecie jest napisane, ja tylko przytoczę, 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem i Twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Czyli jeśli ktoś wtedy, w czasach Daniela, już oczekiwał sprawiedliwości i to tej wiecznej, no to nie. To jeszcze nie był ten czas. To jeszcze nie było to miejsce. Wieczna sprawiedliwość, ona będzie swoje wypełnienie ostateczne miała, jak się wszystko wydarzy. I ileś sądów jest po drodze różnych, tak? A na końcu jest nowe niebo i nowa ziemia. To z Piotra sobie jeszcze przeczytamy. Czyli już Daniela była zapowiedź prorocza, prawda, odnośnie tych 70 tygodni, sobie to rozważaliśmy, już dziś nie będziemy tego mówić. I między innymi tyle tygodni, tyle lat, tyle wieków wyznaczono na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości. Otwórzmy, będziemy mieli kilka miejsc Nowego Testamentu. Otwórzmy najpierw list do Tesaloniczan drugi. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Słuchajcie, czy nie jest właśnie tak również i w naszym życiu, kiedy dzisiaj byśmy zestawili się tutaj z psalmistą i jego życiem, prawda? Wydaje mi się, że nieraz tak jest, że to są nasze takie ludzkie po prostu odruchy, że gdy postępujemy sprawiedliwie, gdy zachowujemy Boże Słowo, czy wiecie, w danej sytuacji, w której, podam jakiś przykład taki wyrwany gdzieś tam, tak? Ktoś próbuje nakłonić nas do jakiegoś przestępstwa. Ktoś próbuje nakłonić nas do jakiegoś złodziejstwa na przykład, tak? Z kimś wchodzimy, wiecie, jesteśmy w jakichś interesach i on mówi, dobra, zróbmy tak, nikt się nie dowie, nic się nie stanie, zobacz ile zarobimy, nie? Na przykład. A my mówimy nie. My tak robić nie będziemy, dlatego że to się Bogu nie podoba, jest to niezgodne z prawem i są konsekwencje takiego działania. I wydawałoby się, że taki człowiek powinien doznać czci, tak? U innych, że on jest taki
sprawiedliwy.
A czasami jest zupełnie odwrotnie. Ten, który... A nieraz jest tak, że jeszcze na takiego człowieka się donosi, robi się jakieś prowokacje, tak? Jeszcze taki człowiek nieraz, właśnie, który postąpił właściwie, on musi się tłumaczyć przed policją, sądami, bo słuchajcie, fałszywe oskarżenia na niego zostały złożone. Ja miałem taką sytuację nawet w pracy, gdzie wydawałoby się, ktoś z kimś się pokłócił przy realizacji projektu i ktoś na kogoś, słuchajcie, napisał na 30 stron. Takie rzeczy, że już tylko to, na kogo napisał, to już tylko w kajdanki na 10 lat do więzienia. Ale nie tak, słuchajcie, należy postępować. Nie wolno opierać się na tylko świadectwie kogoś, bo ten ktoś z różnych przyczyn może kłamać. I słuchajcie, okazało się, że to wszystko są kłamstwa, to wszystko są rzeczy wymyślone, dlatego że ktoś tam z kimś się pokłócił i ta zła osoba z tej drugiej strony, ona tracąc pewne jakieś pieniądze, tracąc jakieś wpływy i tak dalej, postanowiła właśnie coś takiego zrobić i napisać do wielu instytucji na 30 stron taki donos, jakie to tam złe rzeczy się dzieją. Dzięki Bogu, że zachowaliśmy też tutaj w pracy trzeźwy umysł, taki rozsądek, poszła kontrola, była tam policja również, prokurator. Nic z tych rzeczy nie okazało się prawdą. Ale ile ta osoba, która na tą osobę naskarżono, ile ona przeszła? Nie z racji swoich przestępstw, a właśnie z racji, że ona nie chciała brać udziału w tych przestępstwach. Także bywa, słuchajcie, zupełnie odwrotnie, niż nam by się wydawało. No i zobaczmy w tym kontekście najpierw ten fragment. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety od 4 do 10.
Także i my sami chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie, ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu.
Ciekawy fragment, co zobaczcie. Studiowaliśmy oczywiście list do Tesaloniczan, jeden i drugi. Zobaczcie, Tesaloniczanie, tam nie ma zbyt wielu napomnień, są ostrzeżenia, ale nie ma zbyt wielu napomnień ze strony apostoła Pawła do nich, tak jak w Koryncie chociażby, prawda? Jest pochwała, jest ich pochwała, słuchajcie, za znoszenie w cierpliwości wszystkich prześladowań i ucisków, które mieli. Dlaczego znosili te prześladowania, uciski? Dlaczego do nich doszło? Z powodu ich przestępstw? Wręcz odwrotnie. Z powodu właściwego, sprawiedliwego, gorliwego względem Boga postępowania. A zobaczcie, ciekawa rzecz jest tutaj napisana, tak zwróciłem uwagę to przygotowując, że to wszystko, co oni przechodzą, ale te prześladowania, uciski, ale w cierpliwości i z wiarą, to wszystko jest dowodem sprawiedliwego sądu Boga. Żebyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. To są wszystko próby, które oddzielają ziarna od plew, które pokazują, kto tak naprawdę wierzy i zachowuje wierność Bogu, a kto się gorszy i zaczyna bluźnić Bogu, bo byli i tacy, którzy odstępowali, jak wiemy, od Boga, kiedy tylko prześladowania jakieś przychodziły. I teraz, na czym polega Boża sprawiedliwość, szósty werset. Kiedy?
W czasie przyjścia Pana Jezusa.
No właśnie. A wam uciśnioną dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Nie teraz. Nie oczekujcie, że już teraz zapanuje ta wieczna sprawiedliwość, i już teraz wszystko zostanie rozliczone. Pan Jezus mówi, jak mówił apostołowie, uczniowie, tak? Czy mamy iść powyrywać te chwasty, tak? On mówi nie. Konkol, tak? Pszenica, konkol. Nie. Nie, to nie wasza rola. To wszystko w swoim czasie zostanie oddzielone jedno od drugiego. A na razie mają rosnąć razem aż do żniwa. Czyli sprawiedliwość wieczna jeszcze nie teraz. To jest sytuacja, kiedy już było po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale jeszcze przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię, po Kościół, tak i w ogóle przed powtórnym powrotem Pana Jezusa. I wtedy, słuchajcie, Pan Jezus zacznie robić tutaj porządek. To nie znaczy, że teraz nie robi. Robi, ale ma w tym swój cel. Jednemu da ratunek z ucisków, a drugi zginie z powodu ucisków. I jedno i drugie mieści się w Bożej sprawiedliwości. O Szczepanie Bóg nie zapomniał, który poniósł śmierć szybko, i o apostole Pawle nie zapomniał, z którego ratował z wielu opresji i dał mu żyć trochę dłużej. Prawda? I o Janie nie zapomniał, który żył najdłużej z apostołów i jeszcze objawienie było do zobaczenia i do spisania. Ale wtedy, kiedy przyjdzie Pan Jezus, prawda, to mamy wtedy tą sprawiedliwość. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Zobaczcie, tak jakby apostoł Paweł do nich mówił, zobaczcie, jaka kara spotka tych. Ja wiem, żebyście chcieli już teraz, żeby zostali ukarani. Dlaczego ktoś bezprawnie, słuchajcie, szyderstwa, kłamstwa na was mówi? Czasem przysyłam wam z tego głosu prześladowania chrześcijan, co się dzieje w muzułmańskich krajach. Słuchajcie, tam wystarczy jedno zdanie, jedno słowo, że ktoś niby to dopuścił się jakiegoś bluźnierstwa względem Mahometa. I wybronić się z tego jest rzeczą prawie niemożliwą. I ci ludzie trafiają do więzień, a czasem są skazani, słuchajcie, na śmierć. Albo uda się organizacjom międzynarodowym coś wskurać jednak i oni zostają wypuszczeni, albo nie. Albo ślad po nich zaginął, albo czasem wyroki są wykonywane, a rodzina czasem nie wie w ogóle, czy ten ktoś żyje, czy nie. Czytam więcej tych historii, które tam są, nie ze wszystkimi się dzielę tutaj z wami, ale to mi daje właśnie do myślenia, no dlaczego oni są w więzieniu z powodu niesłusznych oskarżeń, nie ukradli, nic złego nie zrobili, tak? A właśnie dlatego, że służą Bogu i służą Panu Jezusowi, padają na nich fałszywe oskarżenia. Często jest to powiązane jeszcze z chciwością tych ludzi, bo ktoś chce odebrać im ziemię na przykład i dom i składa na nich fałszywe oskarżenie, wykorzystując kontekst religijny do tego. I tam sądy też boją się wydawać innych wyroków niż skazujących dla tych ludzi, bo sami później podlegają zemście. Bardzo trudne kraje, miejsca, Pakistan i inne, gdzie nasi bracia i siostry takie rzeczy, słuchajcie, przechodzą. Ale i dla nich jest nadzieja. Oni mają te same słowa, co my tutaj, bezpiecznie mieszkając w Polsce. Że ci, którzy was prześladują, jeśli się nie opamiętają, doświadczą Bożej sprawiedliwości. Poniosą ostatecznie karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana. I co jest najlepsze, najwspanialsze w tym wszystkim, że ci ludzie potrafią się modlić o tych swoich prześladowców, tak jak pastor Wurbrand. Modlić się o prześladowców. Nie, Boże, jak najszybciej, najlepiej już teraz, później, słuszny sąd na nich. Nie, Boże, daj im upamiętanie. To mi się podoba też na głosie prześladowanych chrześcijan, że tam zawsze jest kończone, żeby Boże, daj tam ulgę, daj sprawiedliwość, niech ci ludzie zostaną niewinni wypuszczeni z więzienia, ale tym prześladowcom daj upamiętanie, żeby oni poznali miłość Pana Jezusa Chrystusa. Nie wolno zapomnieć o tym elemencie. Czyli sprawiedliwość już teraz? Dla Tesaloniczan? Nie. Mieli czekać. I mieli słowa apostoła Pawła, który bezpośrednio do nich z listem się tutaj zwrócił. List do Rzymian, zobaczmy. Drugi rozdział, dwa miejsca jeszcze. List do Rzymian, list Piotra. Drugi rozdział listu do Rzymian, wersety od 1 do 11.
Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem i Greka. A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro. Najpierw Żydowi, potem i Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osobę.
Ja, słuchajcie, zgadzam się z tym, no bo tak mówi Boże Słowo, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich o Ananiaszu i Safirze, którzy oszukali, okłamali Ducha Świętego i oni ponieśli karę od razu. Ponieśli śmierć z rąk Boga. Bóg wymierzył na nich sąd od razu. Oni też czekają na ten tak zwany sąd ostateczny w tej chwili, ale ich życie się zakończyło. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Ale w większości przypadków tak się, słuchajcie, nie działo. Grom z jasnego nieba nie trafiał i nie trafia teraz każdej osoby, która popełnia zło. Zresztą, czy my byśmy chcieli, żeby tak było? A co z naszymi grzechami? A jak my popełnimy jakieś zło, to na co liczymy wtedy? Na Boży piorun, który nas trafi?
Na miłosierdzie.
A właśnie. Wtedy liczymy na Boże miłosierdzie. Bo dotyczy to nas. Ale kiedy dotyczy to kogoś, to wtedy szybsi jesteśmy. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale szybsi jesteśmy. Boże, no sprawiedliwej kary domaga się ta piorunów. Sytuacja. Piorunów.
Nie gnisz.
Tak. Byli tam synowie Gromu też dwaj apostołowie. Tak. Oczekiwali już teraz natychmiast, tak? A Bóg mówi nie.
Jakiego ducha jesteś?
A Bóg mówi nie. Pan Jezus mówi nie. Zrozumcie, apostoł Paweł mówi nie. Nie garć bogactwem Bożej dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości. Zobacz w tym Boże miłosierdzie, która nie jest przeciwko Bożej sprawiedliwości. Bo jeśli ci ludzie się nie opamiętają, poniosą karę. Ale dziękuj Bogu za to, że jeszcze żyją i mają okazję się opamiętać. Jonaszu, zobacz mój cel odnośnie Niniwy. Nie zniszczenie i zabicia ponad 100 tysięcy ludzi. Celem opamiętanie, skrucha, pokuta, a nie gromy z jasnego nieba. Oczywiście przyszedł czas na Sodomę i Gomorę. Był potop. Kiedy się nazbierało i kiedy już nie było szansy na pokutę, Bóg wywierał swój gniew. I tak się dzieje. I tak też, słuchajcie, będzie. Ale wszystko ma swój czas i miejsce. Spójrz też na samego siebie. Na samego siebie. Że gdyby Bóg miał ci oddać już teraz, no to... Ale nawet gdy zgrzeszysz, Bóg daje ci wyjście z tego. Daje ci orędownika w niebie. Nie martw się. Boża sprawiedliwość będzie. Tym, którzy... Zobaczmy, 7-8 werset, prawda? Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci, nieśmiertelności, wierzącym. Tym, którzy gorliwie trwają w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i tak postępują, odda Bóg życie wieczne. Dlaczego? Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. A nieposłusznym prawdzie? Zapalczywość i gniew. Zobaczcie, ciekawe tu jest napisane. Nieposłusznym prawdzie, a posłusznym czemu? Posłusznym niesprawiedliwości. Dziś mówimy o sprawiedliwym Bogu, o sprawiedliwości wiecznej, a oni są posłuszni niesprawiedliwości. Zapalczywość i gniew. Kiedy? Nie twoja to rzecz. Niektórym już teraz, niektórym później, niektórzy w tym życiu nie doświadczą Bożego gniewu, a to nie znaczy, że uniknęli kary. Hitler, Stalin, nigdzie nie uciekli. Jak to się mówi. Uciekł. Uciekli. Mengele uciekł do Brazylii czy Argentyny i uniknął kary. Niczego nie uniknął. Uniknął ludzkiego sądu tutaj, to prawda. Ale Bożej kary nie uniknął. Nie ma się co martwić. Bóg jest sprawiedliwy. Byle nie stać nim później ramię w ramię na sądzie ostatecznym. O sobie pomyśl, tak? Chwała i cześć odda każdemu, kto czyni dobro. Najpierw Żydowi, potem Grekowi. Oddzielny temat. Bóg nie ma względu na osobę. Drugi list Piotra. Trzeci rozdział. Wersety od 9 do 13. Ostatnie miejsce.
Nie zwleka wam ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakie nie wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
Już nawiązywałem do tego wcześniej. My oczekujemy zgodnie z obietnicą, było to zapowiedziane przez proroków, Piotr tylko to powtarza, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I to jest sprawiedliwość wieczna. Ta ziemia i to niebo przeminie, ale Boża sprawiedliwość nie przeminie. I ta, no, mamy teraz też studium odnośnie Królestwa Bożego, odnośnie milenium, tak? I Darek dużo o tym właśnie mówi, o tym, co nastąpi, co jeszcze przed nami. Kto będzie obywatelem Królestwa Bożego, a kto nie. I tam będzie, słuchajcie, sprawiedliwość. Sprawiedliwość już będzie, kiedy Pan Jezus przez 1000 lat będzie tutaj rządził laską żelazną, ale będą też nieposłuszni. Ci, którzy pomimo króla, którego będą widzieć, będą się sprzeciwiać i będą bardzo szybko doświadczać Bożej sprawiedliwości już teraz, tu i teraz, prawda? Natomiast wszystko idzie w kierunku nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I zrozumcie, mówi Piotr, tak? On najpierw wspomina o tych szydercach, którzy mówią, że wszystko jak trwa, tak będzie trwało nadal. Ale Piotr zwraca się do wierzących. Niektórzy z wierzących uważają, że Bóg zwleka. Zrozumcie, że Bóg okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. To też jest ciekawe. Warto zwrócić na to uwagę. Ile jest napomnień, ile jest ostrzeżeń w stosunku do wierzących? Bo do niewierzących, którzy postępują źle, tak? No to jest rzecz oczywista. Ale wy wierzący pilnujcie siebie, żebyście nie odstąpili od Boga, bo spotka was ten sam los, co niewierzących, na których tam cały czas gadacie i pomstujecie, prawda? Bóg chce, żeby wszyscy doszli do pokuty. I ci, i my jako niewierzący. Bóg chciał, żebyśmy się opamiętali z grzechów? Chciał. Ewangelia była dlatego nam głoszona. Ale teraz, kiedy jesteśmy, nazywamy się uczniami Jezusa, ale kiedy źle postępujemy, nie chce, żebyśmy przyszli do pokuty? Czy chce naszej śmierci i czegoś złego dla nas? Boża sprawiedliwość już teraz, ale Boża wieczna sprawiedliwość jeszcze nadejdzie. Jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Jak złodziej w nocy to wszystko przyjdzie. Dlatego właśnie macie uważać, dlatego macie być tacy, a nie inni, tak, czuwać w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując przyjścia Pana. Być jak te panny roztropne, a nie jak te nieroztropne, które nie zaopatrzyły się w odpowiednią ilość oliwy i potem było już za późno. Podsumujmy sobie, słuchajcie, dzisiejszą lekcję. Najpierw mam tu kilka wniosków. Zanim powiem, czy coś chcielibyście jeszcze dodać może? O Bożej sprawiedliwości wiecznej. Dużo więcej miejsc można byłoby przytoczyć, dużo miejsc dziejów apostolskich, dużo przykładów, które tam były, tak, no ale nie zmieścimy tego wszystkiego oczywiście na jednej lekcji, zresztą nie ma potrzeby. Inne studia biblijne są, od tego dzisiaj sobie też przypominamy, też inne miejsca, które tutaj są. No najważniejsze dla mnie z punktu widzenia nauczyciela, żebyśmy dzisiaj właśnie zapamiętali to, co powiedziałem. Tytuł jeszcze raz podam: Sprawiedliwość Pana jest doskonała i wieczna, ale nie zawsze ona objawia się już tu i teraz. Nie zawsze ją od razu widzimy tu i teraz. W cierpliwości musimy na nią poczekać. To jest ważne, żebyśmy, słuchajcie, zapamiętali i nawet w naszej gorliwości, żeby nie przyprowadziło nas to, słuchajcie, do, wiecie, takiego rozżalenia, do takiej sytuacji, w której będziemy mieli do Boga pretensje, bo Bóg już teraz nie wymierza Bożej sprawiedliwości. Zobaczmy to w Bożym świetle. Módlmy się za tych, którzy, na których kara Boża powinna się już objawić, a tak się jeszcze nie dzieje. Módlmy się, bo jest dla nich jeszcze szansa na pokutę. Pastor Wurbrand modlił się o swego największego prześladowcę, który go tam najbardziej przesłuchiwał i bił, i ten człowiek się nawrócił. I ten człowiek razem z nim później był w więzieniu i razem go bito. Razem z pastorem Wurbrandem. Warto było się o niego modlić, a nie przeklinać? Warto. I dziękować Bogu, że nie odebrał życia za zło, które czynił wobec Wurbranda. Bo gdyby zrobił to od razu, już nie byłoby nadziei dla tamtego człowieka. Psalmista wychwala Bożą sprawiedliwość, która trwa na wieki, jest wieczna, innymi słowy. Psalmista wychwala Bożą sprawiedliwość, która trwa na wieki, jest wieczna. Wywyższa też Boże prawo i sądy, uznając je za prawdziwe, słuszne i doskonałe. Wywyższa też Boże prawo i sądy, uznając je za prawdziwe, słuszne i doskonałe. Ja powtarzam, bo niektórzy sobie te wnioski zapisują, więc mam na to też, słuchajcie, wzgląd. Psalmista nie od razu doświadcza Bożej sprawiedliwości, ale ma świadomość, że musi nieraz na nią poczekać. No przecież ci wrogowie nie ponoszą kary od razu, tylko ciągle go prześladują. Ciągle i ciągle. Psalmista nie od razu doświadcza Bożej sprawiedliwości. Ma świadomość, że musi nieraz na nią poczekać. To jest, słuchajcie, ważne, bo nie jeden by powiedział zaraz: Boże, no skoro ja jestem taki gorliwy, przestrzegam przykazań, a doświadcza mnie tyle zła, to może ja od tego odstąpię, tak? No i to byłaby zła droga i zła decyzja. Choć jest mały i wzgardzony, tak mówi sam o sobie psalmista, prawda? To jednak jest wciąż gorliwy względem Boga, w odróżnieniu od nieprzyjaciół, którzy zapominają o Bożym Słowie. Choć psalmista jest mały i wzgardzony, to jednak jest wciąż gorliwy względem Boga, w odróżnieniu od nieprzyjaciół, którzy zapominają o Bożym Słowie. Ja bym napisał nawet tutaj z innych miejsc, którzy gardzą Bożym Słowem. Psalmista potrzebuje Bożego posilenia, aby wytrwać i żyć. Czyli cały czas, przez cały psalm się to przewija, że on wie, do kogo się zwrócić, żeby to wszystko przetrwać i nadal trwać w pobożności. Złożecz Bogu i umrzyj, żona powiedziała do Hioba. Hiob miał inne zdanie na ten temat niż jego żona, która w tym momencie akurat doradcą dobrym nie była. I teraz kilka wniosków ogólnych. Boża sprawiedliwość jest wieczna, a Boże prawo doskonałe. Boża sprawiedliwość jest wieczna, a Boże prawo doskonałe. Nikt nie ucieknie od Bożej sprawiedliwości. Każdy człowiek jej doświadczy. Zgadzacie się z tym? Ani my, ani ktokolwiek inny, czy już z osób nieżyjących, czy z żyjących, albo z tych, którzy się jeszcze urodzą, nikt nie ucieknie od Bożej sprawiedliwości. Każdy człowiek jej doświadczy. Bóg nie od razu wymierza sprawiedliwość na ludziach, lecz zapowiada przez proroków, tak, przez swoje słowo, że tak się stanie. Bóg nie od razu wymierza sprawiedliwość na ludziach, lecz zapowiada, że tak się stanie. Czyli to jest pewne. Te zapowiedzi, te proroctwa, to wszystko się, słuchajcie, wydarzy łącznie z tym tak zwanym, bo tam nie ma napisane tego słowa, ale nazywamy go sądem ostatecznym, tak? Tak nazywamy, choć tego słowa tam bodajże nie ma, jeśli dobrze pamiętam. I ostatni wniosek. Sprawiedliwość Boża będzie ostatecznie mieszkać gdzie?
Wiecznie.
Gdzie? Na nowej ziemi pod nowym niebem. W Królestwie Bożym, oczywiście. Oczywiście. Ale ostatecznie, prawda? Ostateczne wypełnienie wszystkiego to dzieje się już na tym, co nie przeminie, a nie na tym, co przeminie. Tu różne rzeczy jeszcze będą się dziać, łącznie na tej ziemi z tysiącletnim Bożym Królestwem, ale ostatecznie, tak, czytamy, że sprawiedliwość będzie mieszkać na nowej ziemi i pod nowym niebem. Coś byście chcieli dodać jeszcze? Tak, dzisiaj są ludzie, którzy nie chcą tego słyszeć, a gdy im coś się przytacza i się o tym mówi, bo nieraz padają takie argumenty w rozmowach, ja też takie rozmowy prowadziłem, jak ktoś mówił, no ale spójrz, ile dzieci umiera, tak, ile złych rzeczy się dzieje i ty mówisz o sprawiedliwym Bogu, gdzie on jest, dlaczego, gdybym ja był Bogiem, mówi sobie człowiek jakiś, tak? To ja bym zatrzymał wszystkie wojny od razu. To już by tego nie było, tak? A, czyli ty jesteś sprawiedliwszy od Boga. Ty wiesz lepiej, nie będąc Bogiem.
Wielu z nas tak mówiło przed narodzeniem. Sami tacy byliśmy.
Ale gdy człowiek poznaje Boże Słowo, zaczyna dostrzegać szerszy kontekst tego wszystkiego. Zaczyna potrafić odpowiedzieć na pytania, dlaczego Bóg dopuszcza do tego zła? Dlaczego musi być ciemność, żeby było widać światłość? Jak to się wszystko zaczęło? Nie wszystko rozumiemy. Nie na wszystkie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Są czasem takie pytania przez niewierzących zadawane, bardzo trudne. Czasami, wiecie, lepiej się nie silić na szukanie odpowiedzi, której się nie zna. Jeśli nie znamy odpowiedzi, to czasem lepiej nie wymyślać tak na prędce, bo można popaść w kłopoty. Czasem lepiej po prostu powiedzieć, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale zostawiam to Bogu. Bo, i tu mam pewność, Bóg jest sprawiedliwy i Boże sądy są doskonałe. Nikt, kto poniósł śmierć, czy to dziecko, nie dziecko i tak dalej, w taki sposób czy w inny, nic nie wymknęło się spod Bożej kontroli. Jestem o tym przekonany. Dlaczego tak się stało? Nie wiem do końca. Biblia też nie opisuje we wszystkich szczegółach każdego wydarzenia. Ale jeśli Bóg do tego dopuścił, czy był wręcz sprawcą danego wydarzenia, to znaczy, że to było dobre. I tak się miało, słuchajcie, stać. Czytaliśmy o królu ostatnio, który Bóg okazał łaskę i powiedział: to ja odbiorę ci życie, nie dożyjesz tych rzeczy, jakie będę karał Izraela. Śmierć dla niego była wybawieniem i Bożą nagrodą. Po ludzku jest to, słuchajcie, po ludzku tylko długie życie, prawda, i tak dalej. A czasem jest zupełnie inaczej, bo to jest Boża perspektywa, nie nasza. Trzy pytania, słuchajcie, na zastosowanie.
Sprawiedliwość, to nie?
Jeszcze raz?
To Pan definiuje sprawiedliwość,
tak.
To zacząć w ogóle, nie my.
Tak, no bardzo dobry wniosek właśnie.
Chciałem powiedzieć takiego...
Tak. Bóg definiuje sprawiedliwość, nie człowiek.
Myślenie, o którym myślałem tydzień temu, po to powiedziałem, oglądałem wywiad z takim bardzo wpływowym Żydem polskiego pochodzenia, bardzo mega wykształcony facet, który jest bardzo wpływowy, zajmuje się sprzedażą bardzo dużych spółek polskich. Gdzieś ma Pan zanotowane nazwisko, jest na kanale Zero, można sobie obejrzeć. Powiem Ci, przestałem oglądać, bo on jest dumny z tego, że jest Żydem. Ma świadomość antysemityzmu, ale taka wersja Boga mu nie leży. Czyli taki Bóg, który dopuścił takie rzeczy straszne w historii, mu nie leży. I tak się zastanowiłem w tym momencie i zadałem sobie pytanie, a gdzie ty jesteś, jak Pan Bóg do ciebie przez całe życie? Historycznie też. Też trzeba było takie pytanie zadać na nie. Bo Pan Bóg całe życie chodzisz wolę do nas w serce.
Słuchajcie, no to co...
Sprawy dużo bardziej złożone, ja bym tego tak nie spłycał. Bo nie znamy serc ludzkich i nie wiemy, co ci ludzie przeżyli, co oni myślą. Wiecie...
Ja wiem, ale ja akurat mówię w kontekście tego wywiadu, z tym rozmawiałem...
Tak, ale czy to będzie Żyd, czy to będzie nie Żyd. Wiecie, ludzie czasami przeżywają i nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. Mają wyrzuty sumienia, nie potrafią sobie z tym poradzić i radzą sobie z tym na różne sposoby. Nawet odrzucając Boga, to jest lekarstwo na sumienie, na dręczące sumienie. To jest naprawdę bardzo trudny temat i ja to zostawiam Bogu. Tak jak Rafał mówi, takie sprawy, jak słucham ludzi, którzy nie zgadzają się z Bogiem, to jest trudny temat. To jest takie...
Osobiste.
Bardzo łatwo jest spłycić to do takich prostych 3-4 wersetów. Czytamy o bardzo głębokich rzeczach, o sprawiedliwości Bożej, dlatego Bóg jest sprawiedliwy. I ja bym taki wniosek jeszcze miał, że całe szczęście, że Bóg jest sprawiedliwy i my się nie musimy na to silić. My się mamy zatroszczyć o własną sprawiedliwość. Ja chciałem dzisiaj jeszcze zacytować, ale może tak nie do końca on by się tam zgadzał, bo o Nowej Ziemi, że na Nowej Ziemi będzie sprawiedliwość dlatego, że tam nie wejdzie nic nieczystego.
Tak.
Że tam będzie Bóg i z Bogiem może przebywać tylko ten, który jest czysty i sprawiedliwy. Ale on czysty i sprawiedliwy jest nie dlatego, że się sam oczyścił i usprawiedliwił, ale dlatego, że Bóg go usprawiedliwił. I dlatego tam będzie sprawiedliwość. Tam już nie trzeba będzie walczyć z niesprawiedliwością, bo jej tam zwyczajnie nie będzie. Nie? Natomiast póki ona jest, ludzie mają różne rzeczy w głowach i czasami jest tak, że sami ze sobą walczą. I czy to będzie Żyd, czy to nie będzie Żyd, to... Przeżycia człowieka czasami determinują jego postępowanie, a diabeł nie śpi. Natomiast to nie jest takie proste.
To nie chodziło o to, że jakby ja spotykałem Żyda i to mówię, nie? Tylko patrzę na to biblijnie, historycznie, że Pan Bóg, o tym też studiowaliśmy często, Pan Bóg do Żydów cały czas woła historycznie.
Woła do Żydów, woła do pogan. Teraz jest czas łaski dla pogan. Bóg woła do Żydów, może
więc,
później.
Więc czasami być może nam to pomaga pewne rzeczy zrobić, a nie, to nie jest tak, że teraz każdego Żyda spotka i powiem, że Holokaust was spotkał z takiego powodu, że było straszne, jakbym coś takiego powiedział. Bo to było straszne przecież, nie?
Żydzi się niczym w mentalności, tacy sami ludzie jak my, z tej samej krwi, z tych samych kości zrobieni. Tak? Także czy Żyd się nawraca, czy nie Żyd się nawraca, to jego droga może jest taka sama. Od grzechu do sprawiedliwości. I Bóg tak samo dzisiaj przemawia i do Żydów, i do pogan, może nawet bardziej do pogan, bo jest czas łaski dla nie Żydów.
Bóg, jak czytaliśmy, nie ma względu na osobę. Tak. I Biblia jest pełna napomnień zarówno do Żydów, jak i do pogan. Nie ma różnicy. I mamy przykłady kar dla Żydów i mamy przykłady kar dla pogan, sądów, które już miały miejsce, bo ginęli w tych sądach i Żydzi, i poganie, tak? Czyli patrząc, podsumowując to tutaj tą myśl, patrząc na życie innych, czy Żydów, czy pogan, jeżeli nawet dostrzegamy jakieś nieprawidłowości w nich, a łatwo często je dostrzec, módlmy się po prostu o tych ludzi i wtedy my będziemy w porządku względem Boga, a może Bóg się zlituje i da nawet temu człowiekowi, o któremu mówisz, da mu opamiętanie, prawda? Także
warto pamiętać też, że w drugim liście do Koryntian, bodajże w czwartym chyba, czy w piątym rozdziale, już nie pamiętam, jest napisane, Paweł to tłumaczy, że jest zasłona na oczach tych ludzi. Oni nawet często czytają, bo niektórzy nie czytają, ale nawet ci, co czytają, nie rozumieją pewnych rzeczy. Dopiero kiedy ta zasłona spada w Chrystusie, to ludzie zaczynają widzieć. Jeśli popatrzymy na siebie samych, to przecież my byliśmy tacy sami. Jeżeli patrzymy na swoje życie, nie wiem jak wy na swoje, ale ja na swoje patrzę, widzę ile razy Bóg do mnie przemawiał w życiu. Ile razy Bóg do mnie w życiu mówił. I ja widziałem to, bo przecież nie byłem ateistą i nie potrafiłem nic z tym zrobić. Chciałem coś z tym zrobić i nie potrafiłem nic z tym zrobić. I przyszedł dzień, że taki dzień, w którym Bóg otworzył mi drzwi do zrobienia czegokolwiek. Nie? Także czasem, wydaje mi się, że każdy człowiek się z tym zmaga. A jak czytam o tych ludziach, to tym bardziej widzę, jak czasami oni są bezradni w tym wszystkim. Chcieliby coś zmienić i nie mogą. Zastanawiam się, jak to jest.
Jeszcze mogę... To, co Jezus mówił do tłumów, takie pocieszenie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Czyli ta sprawiedliwość, tak jak mówiłeś, będzie.
Którzy łakną, tak? Pragną, łakną sprawiedliwości, czyli czekają na nią. Czekają na nią, prawda?
Wierzą.
Tak.
Że ona będzie.
Tak. Ale ciągle czas przyszły się tutaj kłania. Dziękuję za te też uwagi, czy spostrzeżenia, ale patrzmy dość szeroko, tak? Patrzmy dość szeroko, nie, na to, nie, na to wszystko. Czy wychwalasz Boga za Jego doskonałe prawo i sprawiedliwość? Boga Jahwe, tego Boga, który nas zbawił, czy wychwalamy Go za Jego doskonałe prawo i sprawiedliwość? Czy też, teraz dopisałem, ustanawiamy własne prawo i sprawiedliwość i tym się kierujemy w życiu. Nie zalecam, przestrzegam, ostrzegam. Boże Słowo ostrzega przed ostatecznie, wiecie, ustalaniem swojego prawa i sprawiedliwości i jeszcze wychwalanie siebie samego, jaki to ja jestem sprawiedliwy, jak ja dobrze oceniłem, słuchajcie, tą sytuację. Oj, można bardzo szybko na tym się, słuchajcie, wyłożyć i lepiej poprzestać po prostu na Bożym prawie i Jego sprawiedliwości, Boga za to wychwalać. Czy doświadczasz Bożej sprawiedliwości w swoim życiu? Bo to, co powiedziałem, słuchajcie, Boża sprawiedliwość, ona już jest. Tylko ona objawia się czasem w taki sposób, który my nie do końca rozumiemy. Ci, do których pisał, czy to Paweł, czy Piotr, czy Jakub, czy Jan, oni też nie do końca wszystko rozumieli. I czasem trzeba było im to wytłumaczyć, jak Tesaloniczanom. Dlaczego tak jest, jak jest? Dlaczego wy cierpicie, a oni sobie spokojnie żyją? Na wszystko przyjdzie czas i miejsce. Czy doświadczamy sprawiedliwości w swoim życiu? Czy potrafimy chwalić Boga, słuchajcie, za Jego sprawiedliwość, nawet wtedy, kiedy, słuchajcie, nas to aż, wiecie, tak dogłębnie dotyka, kiedy mamy wręcz poczucie niesprawiedliwości, czy wtedy potrafimy Boga wychwalać, że jest Bogiem sprawiedliwym? Szczepan potrafił. Jak Szczepan potrafił chwalić Boga za Jego sprawiedliwość, A Pan Jezus potrafił wybaczyć swoim prześladowcom, wisząc na krzyżu, to pójdźmy w ich ślady. A nie żądajmy, wiecie, Bożego sądu już teraz na tym i na tamtym. Czy oczekujemy Bożej sprawiedliwości w życiu wiecznym, na nowej ziemi, pod nowym niebem? Czy na to czekamy? Czy jeżeli nie nastąpi to już teraz, ta Boża sprawiedliwość, bo może już żądamy, oczekujemy, to już nie mamy na co czekać? Słuchajcie, jest na co czekać. Ta ziemia przeminie. Wszystko to, co złe na tej ziemi, łącznie z naszymi grzechami, wszystko to przeminie, zostanie właściwie osądzone. Jeszcze będzie etap tysiącletniego królestwa, powrotu Pana. Wszystkie sądy będą miały miejsce. Sąd przed Trybunałem Chrystusowym, sąd ostateczny, sąd nad narodami, to wszystko będzie miało miejsce, ale ostatecznie nowe niebo i nowa ziemia, gdzie, tak jak Darek słusznie wspomniał, gdzie już nic nieczystego nie wejdzie. Bo jeszcze w tysiącletnim królestwie, ano dużo tam się jeszcze będzie złych rzeczy działo. Przy królu, przy samym królu. Ale na nowej ziemi, pod nowym niebem już nie, bo tam już nic nieczystego nie wejdzie. Czysta, słuchajcie, sprawiedliwość i niewymagająca kary, słuchajcie, już tam, wtedy. Bo tam już nic nieczystego nie wejdzie. Słuchajcie, to tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że kolejne przypomnienie dla nas wszystkich ważne. Weźmy to sobie do serca, kiedy, tak jak tu dzielimy się, mamy różne rozmowy, różne sytuacje, różne myśli w głowie odnośnie różnych osób, tak? O sobie też myślmy, patrzmy i szukajmy Bożej sprawiedliwości. Nie ustanawiajmy własnej, bo możemy się bardzo, bardzo pomylić. Oczywiście to nie znaczy, że rezygnujemy z dyscypliny w Kościele, o której mówi Słowo Boże, żeby, Paweł mówi, wyłączcie spośród, to nie, zupełnie nie ten temat. Nie o to chodzi. To wszystko idzie w parze. Ale w ślad za dyscypliną wobec tego człowieka potem przyszło miłosierdzie, a nie wszyscy byli na to gotowi. I Paweł musiał raz napominać za to, że nie wyłączono grzesznika spośród siebie, a potem za to, że niektórzy nie chcą go przyjąć. Zobaczcie, bardzo ciekawa sytuacja, prawda? W kontekście Bożej sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak Bóg pozwoli, to za tydzień będzie księga Jonasza. Zobaczymy, jeszcze tutaj nie przygotowywałem tej kolejnej lekcji, będę to robił w tygodniu, ale czytajcie, tak jak mówiłem, księgę Jonasza i kolejna lekcja będzie najprawdopodobniej z tej księgi, początek, omówienie najważniejszych rzeczy. No zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Pamiętajcie też o mnie w modlitwie i dziękuję, że pamiętacie, bo też to nieraz słyszę, jak modlicie się nawet głośno, czy za Darkiem, czy za mną, jako za nauczycielami, żebyśmy dobrze was nauczali, zgodnie z Bożą wolą, Bożym Słowem. Dziękuję, pomódlmy się.